Wieczór z reportażem. Żaneta Walentyn, witam Państwa. Dziś w wieczorze z reportażem historia, którą we fragmencie pokazałam Państwu, no tak mniej więcej 2 tygodnie temu, a dziś chciałabym zaproponować premierę. Swoje bohaterki, swoją bohaterkę poznałam bardzo niedawno, właściwie kilka tygodni temu. Ona, jej opowieść, jej historia bardzo, bardzo mną poruszyły. No, nigdy nie jestem obojętna na losy swoich bohaterów, jak zresztą pewnie każdy reportażysta, ale ta historia rzeczywiście poruszyła mnie wyjątkowo, bowiem będzie to historia mamy, pani Ani, mamy Mariki, która, no nie będę opowiadać treści, ale która w wyniku różnych życiowych perturbacji, to nawet złe słowo perturbacji, no dramatu, traumy, który przeżywa, zaczęła pisać swój blog. I w związku z tym ta historia to jest z jednej strony opowieść pani Ani opowiedziana jej głosem, a z drugiej strony głosem aktorki Katarzyny Chmary, która odczytuje tego bloga właśnie. Bo to tak jest, proszę Państwa, że pewne rzeczy możemy powiedzieć, a inne możemy napisać. Tylko i wyłącznie napisać. Niekoniecznie daje się wszystko zwerbalizować. Za chwilę wobec tego historia, którą nazwałam Mamuma. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. Escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low.
Will you do the fandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening. Magnifico!
I'm just a poor boy and nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah!
No, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah!
We will not let you go.
Let him go!
Bismillah!
We will not let you go.
Let me go!
We'll not let you go.
Let me go!
We'll not let you go.
Let me go!
No.
Oh, mamma mia, mamma mia!
Mamma mia, let me go! Beelzebub has a devil put aside for me! For me!
Zapraszam Państwa do wysłuchania, i tu mam problem, czy reportażu, czy słuchowiska. No takiej formy połączonej, reportażu ze słuchowiskiem. Historia nosi tytuł Mamuma. Występują w niej Anna Zielińska, mama Mariki, oraz czytająca fragmenty bloga aktorka Katarzyna Chmara. A całość zrealizował Jacek Domachowski. Mamuma.
Czy ktoś tam jest? Halo, czy ktoś tam jest?
Wczoraj powiedziałam dziewczynkom, że mają zastanowić się nad prezentami pod choinkę. Napływ chwili. A Marika rozmarzyła się. Wypowiedziała chyba z 10 prezentów jednym tchem. Po czym zadumana skwitowała. Jak będę żyła, to dostanę? Mamuma?
W sobotę normalny dzień, spędzany w gronie rodzinnym. Ciasteczka, które obiecane miały jakieś 2 tygodnie prędzej, zaczęłyśmy pieczenie. Ja w międzyczasie, wiadomo, prałam, sprzątałam. Nic nie wskazywało, że cokolwiek może zburzyć nam ten spokój. Wieczorem koło 18:00 Marika postanowiła położyć się spać. Około 21:00 obudziła się ze szczekającym kaszlem. Ślicznie. Miała zapalenie krtani i już wiedziałam właśnie, jak sobie z tym radzić. Wyjęliśmy inhalator, zaczęliśmy inhalację z Nebudu, jednak pierwszy wziew Marika zaczęła wymiotować. Z racji, że był weekend, powiedziałam do męża, słuchaj, wzywamy karetkę. Karetka była bardzo szybko, bo tutaj w Lnianie stacjonują. Zawieźli nas do Świecia. Tam już pamiętam niewiele. Wiem tylko, że była bardzo młoda pani doktor, miała na imię Agnieszka. I była bardzo dociekliwa. Pytała o wszystko. W pewnym momencie zauważyłam, gdzieś mi moje serce podpowiedziało, że coś jest nie tak. Dlaczego ona tak pyta? Poszłam na salę i pierwsze co zauważyłam, że jest małe łóżeczko, że nie będę z nią mogła leżeć, a mam chory kręgosłup i sobie myślałam, kurczę, jak ja te 3 dni w ogóle tutaj przetrwam. Potem przyszła pani doktor i powiedziała, że nie mam się rozpakowywać, że mam zbudzić Marikę, która już umęczona zasnęła w tym łóżeczku. bo musimy jechać do Jurasza. W karetce Marika spała. Przykryłam ją kurtką, bo było bardzo zimno. Całą drogę do Bydgoszczy jechaliśmy na sygnałach, a ja wyłam. Ja nie spałam tej nocy w ogóle. Gdzieś nad ranem chyba już po prostu zmęczenie wzięło górę i gdy podniosłam wzrok, zobaczyłam moją kuzynkę Gabrysię, siedzącą na krześle obok naszego łóżka. Bo uprzednio z tego zmęczenia, nie bacząc na porę, zadzwoniłam do mojej mamy i powiedziałam, że podejrzewają białaczkę. Mama zamilkła, rozpłakała się, rozłączyła się, musiała ochłonąć. Drugi telefon to głos mojego tatusia w słuchawce. I pytanie, czy to jest rak? Powiem pani szczerze, że chyba dopiero do mnie dotarło. I wtedy się wszystko zmieniło. Najgorsze było to, że miałam świadomość, że muszę zadzwonić do mojego męża. Że już nie jesteśmy w Świeciu, że jesteśmy w Bydgoszczy, że już nie walczymy z zapaleniem krtani. I to tak naprawdę był najtrudniejszy telefon. Z tej niedzieli pamiętam tylko ogromny chaos. Do tego w szpitalu byli moto Mikołaje, więc wszystkich nas zgarnęli na świetlicę. Ja stałam. Wie pani, jak ja się tam wtedy czułam? Jakbym oglądała jakiś program telewizyjny. Gdzieś z boku. Stałam, patrzyłam na te wszystkie łyse dzieci, na miłość rodziców, którzy tulą je w ramionach, na mikołajowe czapki i pomyślałam sobie, Boże, to się dzieje. Wtedy tak naprawdę chyba od godziny 14 czy 15, gdzie spłynęły do nas pierwsze informacje, wstępne wyniki badania szpiku, ja chyba wtedy zaczęłam się z Mariką żegnać. Najpierw próbowałam korzystać z pomocy psychiatry. Ale pierwsze co, dostałam receptę. Wykupiłam te leki. I wiedziałam, że gdy wezmę pierwszą tabletkę, to będzie moja ucieczka. Nie chciałam tego. Ale nie umiałam też sobie poradzić. Mi z pomocą przyszła pani Jola Synkowska, pani psycholog. Pierwsza osoba w szpitalu, która mnie przytuliła i się ze mną pobeczała. Normalnie się ze mną popłakała i mówiła, masz prawo do takich emocji. Tylko na litość boską nie przy Maryjce. I wpadła na pomysł, bym sobie pisała. No to w zeszycie, na kartce, gdziekolwiek.
Szpital. Nasz nowy dom. Marek przyjeżdża codziennie. Wychodzę na świeże powietrze, by się wypłakać. Jak powiedzieć niespełna 4-letniej córce, że walczy o życie? Przecież ona czeka na gwiazdkę. Na swój zielony wózek dla lalek. Nie funkcjonuje. Nie mam potrzeby jedzenia, picia, spania. Czuję się jak debil, gdy patrzę na tych wszystkich rozgarniętych ludzi. Staram się wszystko notować. Nazwy leków, badań, pojęcia medyczne są niczym czarna magia. Boże, nie dam rady. Pierwsza PLK. Nieświadoma zupełnie tego zabiegu, idę wraz z Mariką na salę. Zrobiło mi się słabo, musiałam wyjść. Oczy. Oczy Mariki przesycone przerażeniem. Strasznie krzyczała. A ja za drzwiami w bezwładzie stałam, czekając na nią.
Pamiętam rozmowę z Mariką, gdy przerażona motylkami, kroplówkami, innym otoczeniem, nieobecnością Blanki i taty, powiedziałam do niej, że nie będzie gwiazdora, na którego czekamy. Ja od tego zaczęłam, że ten wózek, który sobie wymarzyła dla lalek, ten zielony, którym miała je wozić po całym domu, on będzie na nią czekał, ale do szpitala nie przyjedzie, bo na święta też będziemy w szpitalu. I tak naprawdę jesteśmy tutaj, bo jej krew jest bardzo chora. Pamiętam, że przyjęła to spokojnie. Patrzyła na mnie tymi swoimi dużymi oczyma i tylko właśnie ten wózek, nie? Że kurczę, ale czemu nie może być w szpitalu? A potem, a Gwiazdor na pewno mnie tu znajdzie. I to właśnie chyba to, że był okres Świąt Bożego Narodzenia, dla mnie było ogromną tragedią. Dla niej jakoś było tym sposobem na przetrwanie tych pierwszych tygodni, bo ona czekała. Samotność faktycznie najgorsza była w nocy, bo zostawaliśmy sami. Wszystkie tryby zasypiały gdzieś powoli i chyba najgorsze było patrzenie przez okno. Świadomość tych bloków, gdzie palą się światła, że pewnie jakaś matka przygotowuje kanapki dziecku do szkoły, że niektórzy pewnie w okresie świątecznym stroją choinkę, przygotowują się do świąt. Wtedy mi było najciężej. Gdy widziałam to normalne życie za oknem, uświadamiałam sobie, że nasze nigdy nie będzie takie samo, jak przed 4 grudnia. Po prostu nigdy.
Samotność. W szpitalu najgorsze są wieczory i noce. Panuje półmrok, głucha cisza, przerywana krokami pielęgniarki. Pompy wydają miarowe dźwięki. Współlokatorzy również. Tylko ja nie mogę zasnąć. Zaraz się uduszę. Nie byłam na powietrzu kilka dni. Marika śpi spokojnie, wtulona w pluszaka od Blanki. Jestem zmęczona. Na początku leczenia telefon dzwonił stale. Jedni dzwonili z troski, inni z ciekawości, jeszcze inni z niedowierzania. Po pewnym czasie telefon męczy. Ja nie mogę odbierać zawsze, bo nie siedzę tu tylko na dupie. Marika ma intensywną chemioterapię. Czasami grymasi, płacze, buntuje się. Je, pije, siusia, bierze leki. Wymaga opieki i troski. Kumulacja złości pojawia się wraz z SMS-ami świątecznymi. Życzenia typu świąt w rodzinnym gronie, szampańskiej zabawy. Boże, czy tak trudno włączyć mózg na 3 minuty?
Niech mi pani uwierzy, że naprawdę serce pękało mi 1 000 000 razy. Gdy musiałam ją zostawiać pod drzwiami sali na badanie, na którym nie mogłam być. Gdy musiałam patrzeć, jak chemia pali ciało mojego dziecka. Gdy zwijała się w konwulsjach. Ja pamiętam taką mądrość w jej oczach, że w sytuacjach, gdy ten ból był okropny, ona wiedziała, że pani doktor nie da jej długo cierpieć. Że za chwilę przyjdzie ciocia, która przyniesie kroplówkę i to minie. I ona czekała. Ona ma 4 lata. I kiedyś doktor Kołtan przysiadł na łóżku obok niej, wyjął swój telefon i zaczął rozmawiać o zwierzakach. Zaczął pokazywać jej swoje prywatne zdjęcia z zaśnieżonego ogrodu, gdzie biegał ogromny wilczur. I dla niej to było tak ważne, ona była tak w niego wpatrzona, tak wsłuchana. Ona sobie te małe rzeczy, te małe wielkie rzeczy wyłapywała i w tej małej, mądrej główce stworzyła sobie chyba taki idealny świat na czas przetrwania. I wydawało mi się, że dla nas nie będzie problemu wyłysienia. Bo tak naprawdę, czy my nie mamy większych problemów? Przecież ma białaczkę, to tam włosy odrosną. Ale powiem pani szczerze, że gdy co rano było coraz więcej ich na poduszce, coraz więcej. I jedna pielęgniarka powiedziała, pani, wołamy fryzjera, bo kurczę, no nie ma sensu. Ja się bardzo broniłam przed tą wizytą. Bo gdzieś ta łysa główka była tym czymś bardzo namacalnym. Nie chemia, która leciała już ileś dni. Nie ten smród, zapach taki bardzo specyficzny, czy posmak, gdy całowałam jej rączki, ja czułam to takie rdzawe, tak, no trudno mi opisać, taki smak bardzo mi fajny. To nie. Mnie właśnie ten fakt, że przyjdzie fryzjer i ona się wtopi. Ona będzie wyglądać jak wszyscy. I ja zrobiłam wtedy błąd. Opowiadałam też Marice, Mariczko, to tylko włosy. Gorzej, jakby ci brwi wypadły. I te twoje długie rzęski. A wie pani, ten moment też przyszedł. I wtedy te moje słowa dla niej były problemem, bo ona wtedy mówiła, że ja kłamałam.
Chemioterapia. Od początku leczenia chemia to punkt stały prawie każdego dnia. Sypią się włosy, nogi tracą władzę, mięśnie porażone. Wymiotuje, robi pod siebie, traci apetyt, wpada w złość. Każdej się boję. Onkowina, dounorubicyna, asparaginasa, metotreksat, cytozary, trucizna, która jest jedynym lekiem. Z dnia na dzień staje się cyborgiem. Boję się sama siebie, swoich myśli. Pewnej nocy chciałam wyjść ze szpitala. Uciec. Daleko na zawsze. Tylko ten jeden raz.
Blanka oberwała najbardziej. Blanka taki mój cycuś. Moje oczko w głowie. Marika Rusek. Ona się sama wychowywała. Ona mamę, to ja zawsze mówię, ona potrzebowała mi do 2 lat, jak z piersi mleko piła. A tak to widzi pani na załączonym obrazku. W ogóle sama się obsłuży, sama się zabawi. Tak było zawsze, przed chorobą też. A Blanka nie. Blanka jest bardzo uczuciowa. Blanka jest... Lubi ze mną, nie wiem, w kuchni coś tam, chociaż do sosu przygotować, coś talerze porozkładać. Ta nasza tragedia polegała właśnie na tym, że mnie nie było. Że pojawiła się pustka. I wie pani, mnie tak uderzyło, że ona bardzo szybko nie chciała do szpitala przyjeżdżać. Bo ja myślałam, że ona będzie stale chciała być. I przyszedł taki moment, że moja Blanka zapytała mnie, jak się nazywa choroba Mariki. Pamiętam na korytarzu, siedziałyśmy w fotelu. Mówię jej, że to choroba krwi. Ona stanowczo powiedziała, no i mamusia, ja nie o to się pytam. Jak ona się nazywa? Gdy jej powiedziałam, że białaczka, to ucięła rozmowa bardzo szybko. Powiedziała, a, to Marika umrze.
Blanka. Na początku co niedzielę przyjeżdżała do szpitala. Chociaż było to dla niej trudne. Widok łysych dzieci przypiętych do dziwnych rurek wywoływał lęki. Stale myła ręce. Czasami nic nie mówiła, tylko tuliła mnie mocno, jakby na cały tydzień miało starczyć. Najtrudniejsze były chwile, gdy Marika miała paskudny nastrój po sterydach. Trudno wytłumaczyć, dlaczego ukochana siostra jest nagle małym, łysym potworem, do tego strasznie złośliwym. Blanka zamknęła się w sobie. Po pewnym czasie przyjeżdżała już tylko, gdy miała długie paznokcie. Tylko ja umiem obciąć, więc byłam potrzebna.
Blanka bardzo długo nie potrafiła mi zaufać. Bardzo często zarzucała mi kłamstwo. Bo gdy wychodziliśmy wtedy do karetki i ona stała na klatce schodowej płacząc, ja miałam Marikę w ramionach, torbę w drugiej ręce i mówiłam, Blanusia, nie płacz, my jedziemy do szpitala tak jak zawsze, na 3 dni. Wie pani, jak często nam to zarzuca? Że nawet czasami mówi to 7-letnie dziecko do mnie, wiesz, mamusia, ja bardzo, bardzo, bardzo chciałabym ci wierzyć.
Podzieliliśmy się obowiązkami. Z racji, że to Marek pracuje, musi ogarnąć dom, być ojcem i matką dla Blanki. Ja trwam w szpitalu przy Marice. Przyszedł jednak moment, że czepiam się Marka. Tak, mojego Marka. O wszystko. Wyrzucam z siebie emocje. On obrywa. Znosi każdą pretensję. Na początek zaparówki. Pytanie, czy Blanka najedzona? Tak. Co jadła? Parówki. Dzień, tydzień, ile można? Cholera, na brzmienie słowa parówki kipie. Pytam o wszystko. O pranie, sprzątanie. Ogarnia? Świetnie. Upewniam się zawsze, rozmawiając z Blanką. Irytują mnie rozmowy o tym, że jest mu źle. Ciężko. Jemu. Przecież jest w domu. Żyje normalnie, śpi wygodnie w łóżku. Jemu jest źle. A co ja mam powiedzieć? Jeszcze ma czelność żądać ode mnie, żebym była silna. Kpina. Dzwoni też jakby rzadziej. Ciekawe dlaczego. Z każdym dniem rozłąki jest trudniej. Kiedyś uświadomiłam sobie, że nie rozmawiałam z nim 2 dni. Ostatnia rozmowa... Nie. Mój monolog. Pełen zakres zarzutów, obelg. Jestem wredną, zgorzkniałą babą. samolubnym gnomem, egoistycznym potworem. Ja, jego miłość.
U nas każdy dzień jest trwogą. Każde zakasłanie Mariki po prostu w moją rękę ładuje się termometr. Automatycznie, niestety. Ta panika jest moją obsesją. I choć wiem, że może nie jest to zdrowe, ta panika uratowała Marikę przed śmiercią w momencie, gdy mieliśmy sepsę. Bo nie było żadnych sygnałów, prócz tego, że ja spanikowałam, bo Marika przy obiedzie nawet nie złapała widelca. Była nie mrawa, nie swoja. A powinno być zupełnie inaczej, bo byliśmy na przepustce w domu i w ogóle tutaj powinien być wulkan energii. Więc mimo świadomości, że zabieram dziecku 2 dni pobytu w domu, bo w poniedziałek dopiero mieliśmy się stawić do szpitala, zaraz po 12 po obiedzie pojechaliśmy do Bydgoszczy. Obserwowali. Pocieszali, że to nic, że przyjechaliśmy prędzej, bo lepiej dmuchać na zimne. Dobrze, że nic się nie dzieje. No i zasnęła sobie spokojnie, jak zwykle, po bajeczce. Nic się nie działo od tego czasu, aż do 24.07. O 24.07 zaczęła rzucać nogami, spociła się, jakby wyszła spod prysznica. Chciałam biec po siostry, ale nie pobiegłam, bo zwymiotowała i zwymiotowała na czarno. Nie miałam świadomości, co to jest. Więc zaczęłam krzyczeć, nie bacząc, że pobudzę dzieci na oddziale. Po prostu wiedziałam, że dzieje się coś bardzo złego. Momentalnie byli wszyscy. Był tlen, monitory i telefon, że zespół reanimacyjny w te pędy na 4. piętro, 4-letnia dziewczynka, sepsa. Usłyszałam sepsa. I mnie wtedy sparaliżowało. Gdy przybiegli anestezjolodzy, gdy odsunął mnie pan doktor od łóżka, gdy wyrwał mi ją z ramion, a ja stale pytałam, czemu ma takie białe usta. Nie zwróciłam uwagi na to, że przelała mi się przez ręce, że była wiotka. Nie, ja widziałam tylko te usta. Był taki moment podczas reanimacji, gdy tylko słyszałam adrenalina, parametry, Mariczka wyciągnęła rączkę i pokazywała gdzieś. I ta pielęgniarka, nawet nie znam imienia, powiedziała: Mariczka, mam ci włączyć bajeczkę. A ona powiedziała: mamuma. Ja stałam tam obok i mówię: co, córuś, co? A ona: idę. I niech mi pani uwierzy, że zaczęłam tak krzyczeć i powiedziałam: nigdzie nie idziesz. Jest ciemna noc, nigdzie nie idziesz. Mi wtedy ta pielęgniarka powiedziała, że ona wtedy wróciła. Że jej parametry po prostu były tak niskie. Zapytałam panią doktor, czy to było aż tak źle. Ja nie miałam świadomości. Ja wiedziałam, że moje dziecko, że umiera, ale nie, że jest tylko o krok. I pani doktor mi powiedziała wtedy, że z medycznego punktu widzenia zatrzymuje się organizm przy takich parametrach, ale Marika jest twarda. I rozmawialiśmy o tym z Mariką. No i tak od słowa do słowa Marika opowiada, że chciała sobie iść, ale najpierw zdążyła się na mnie obrazić, że dlaczego ja o tym nie opowiadam? Przecież ja tam byłam, ja to widziałam i dlaczego w ogóle tutaj takie pytania zadaję? No, powiedziałam, że byłam, ale ja nie widziałam nic. No ona zaczęła z uśmiechem na ustach opowiadać, że widziała śmiesznego pana, bardzo śmieszny był, bo tak naprawdę wyglądał trochę jak pani. Pan w czerwonej sukience i oko widziałam, mówi. Jedno duże oko było. I wie pani, że ja wtedy struchlałam? I pierwsze, co odtwarzałam sobie, nasz kościół parafialny, ikona po ikonie, witraż po witrażu i u nas tylko w kruchcie jest oko. Pan Bóg w tej postaci namalowany. Marika nigdy nie miała katechizmu w ręce. Jej siostra też nie, bo dopiero zaczęła teraz edukację. Więc też nie mogłam jej przekazać takiej wiedzy. że Pan Bóg w tej postaci jest przedstawiany. I wie Pani, co wtedy poczułam, że dla nas to był cud. Może to dziwnie brzmi, dla niektórych to może być śmieszne to, co ja opowiadam, ale dla nas to był cud, bo te wszystkie znaki mi się poukładały. Drugi kwiecień. Tydzień po Wielkanocy. Chrystus zmartwychwstał, jest ubrany na czerwono. Więc wierzę, że Marika nie umie nazwać tej postaci, bo po prostu nie był jej czas. Bo po prostu ma inny cel. Bo jej się Bóg nie przedstawił, ale ona widziała. I gdy robię jej krzyżyk, mam wodę świętą, robię jej krzyżyk przed snem, to ona mówi, że się boi. Wie Pani, co mnie boli? Jak pod zdjęciami moich dzieci ludzie piszą, ale cudowne aniołki, ale kochane aniołki, ale uśmiechnięte aniołki. Dla mnie słowo aniołek ma zupełnie inny wymiar. Dla mnie każda twarz dziecka, które zmarło, które odeszło, to jest twarz anioła. I dla mnie każdy z tych aniołów ma imię, ma swoją historię.
Karolek był wyjątkowy. Bardzo przeżyłam jego odejście. Marika kiedyś powiedziała: mamo ma, zamknij drzwi, bo tu śmierć korytarzami chodzi. W świetlicy Marika przysiada się do pięknej Anastazji. Dziewczynki polubiły się od jednego uśmiechu. Kiedy Anastazja ma izolację, Marika idzie chociaż przesłać buziaki pod drzwi izolatki. We wtorek Anastazja kończy 6 lat. Pod wieczór jedziemy na 10. piętro. Dajemy prezent przez próg. Anastazja idzie wkrótce na przeszczep. My wychodzimy na weekend do domu. Po powrocie nie ma już Anastazji. Nie tak miało być. Marika nie może się dowiedzieć. Często pyta o koleżankę, czy wie więcej niż ja myślę? Boję się spytać.
Nie wyobrażałam sobie, że mogę odczuwać taką samotność, jak czuję. Że mój telefon, który ma, nie wiem, z 300 kontaktów, nie będzie dzwonił. Gdy jestem w domu. Gdy już mam czas. Koleżanka spotka mnie na ulicy i mówi: wiesz, bo ja do ciebie nie dzwonię, bo co ja mam ci powiedzieć? Ja mówię: nic, zadzwoń, pomilcz. Przecież tak naprawdę każdy z nas potrzebuje, nie wiem, usiąść z matką. Wie Pani, jak mi czasami jest przykro, przecież wiem, że moja mamusia mnie kocha, że tatuś mnie kocha, ale całują Mariczkę i Blanusią, jak dziadziuś cię kocha, czy jak babusia cię kocha. A sobie myślę: a ja? A czemu nie przytulicie mnie? Czemu nie powiecie, że mnie kochacie?
Ja uczę mnie, bo...
Dobrze, kochanie. Ale kurczę, mi jest to potrzebne. Mi. Ja chciałabym, wie Pani, móc spokojnie wyjść do fryzjera. Nie jestem jakąś tam osobą, która zawsze jakoś dba o wygląd wyjątkowo. Nie. Ale chciałabym poczuć się normalnie.
Wykasowałam wiele kontaktów z telefonu. Z życia wielu wykasowało się samych. I ten tekst: musisz być silna, będzie dobrze, na litość boską. Gdy dzwonicie, to nie chcę słuchać o chorobach, o irytującej sąsiadce, wrednej teściowej, albo zastanawiać się, dlaczego Bóg nas tak doświadcza. Chcę się zresetować. Na chwilę być dawną Anką, waszą Włoszką, którą znacie, trochę szurniętą i uśmiechniętą. Ja, taka stara ja.
I w momencie, gdy teraz jesteśmy w domu, na leczeniu podtrzymującym, będzie moje duże dziecko. Jak się mówi, Blanuś?
Dzień dobry.
Paradoksalnie samotność jest największa. Czasami tęsknię za szpitalem. Nie za tymi przeżyciami, tylko za ludźmi. Za tym, że wieczorem mogłam wyjść na korytarz. I zawsze spotkałam kogoś, kto mnie rozumie.
Powoli ogarniam codzienność. Nauczyłam się innej rzeczywistości. Marika w swoim pokoju odpoczywa ode mnie. Jest inna. Teraz o szpitalu nie mówimy prawie wcale. Nie oglądamy zdjęć. Tylko o dzieci pyta czasami. A jadąc na badania mówi, nie wiem, co w krwi siedzi, jakie będą wyniki. Nie mogę ci obiecać, że dobre, mamuma. Blanka jest w szkole, Marek w pracy, a ja sama w swoim wysprzątanym domu, z gotującym się na gazie obiadem, z nastawionym praniem, dopijam kawę.
I często powtarzam coś, co drażni bardzo wszystkich w mojej rodzinie. Patrzą na mnie jak na dziwadło. Najgorsze i najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że mam świadomość, że nawet jeżeli Pan Bóg ma zupełnie inny scenariusz niż bym chciała, że jeżeli ta nasza walka okaże się innym zwycięstwem, nie naszym, a Jego, to zabrzmi okrutnie, ale jestem na to przygotowana. Ja miałam na początku wszelkiego rodzaju wizje i sny. Ja już przeżyłam w swoich myślach miejsce na cmentarzu. Kwiaty rwałam z ogródka i zanosiłam na jej grób. Ja nie chcę tego przeżywać. Ja proszę codziennie natrętnie, by nas to nie spotkało. Ale niestety my taką świadomość tych pierwszych dni diagnozy cały czas w sobie mamy. I dlatego żyjemy tu i teraz. Cieszymy się każdą chwilą, każdym odpysknięciem, każdą złośliwością. Cieszymy się z tego, że są. A jednocześnie prosimy, by było tak, jak kiedyś powiedziała Marika, bo ja ci jeszcze te wnuki urodzę, wiesz. I mówi do mnie wtedy, wiem, że będziesz już taka trochę stara, ale przyjadę tu ze swoimi dzieciami, a ty się będziesz strasznie cieszyć, nie mamuma. I o to proszę.
To była historia pod tytułem Mamuma, mojego autorstwa, w realizacji Jacka Domachowskiego. Wystąpiły w niej Anna Zielińska, mama Mariki, i Katarzyna Chmara w roli mamy Mariki, czytającej bloga. Ta historia musi mieć dobre zakończenie, w ogóle innego zakończenia sobie nie wyobrażam i pewnie nikt inny sobie nie wyobraża. To się rzeczywiście mnie w każdym razie rzadko zdarza, żeby na przykład podczas nagrania nie bardzo móc powstrzymać emocje. Ja zawsze przejmuję się, tak jak i pewnie wszyscy, losami swoich bohaterów. Często do nich wracam, często też jakby wiem, co się u nich dzieje, mimo że to już nie jest potem nagrywane, to mam jakiś kontakt ze swoimi bohaterami, choćby okazjonalny, ale tak, żeby wiedzieć, co się u nich dzieje. Ale ta historia była dla mnie szczególna. No, szczególna między innymi z tego względu, a może głównie z tego względu, że no właśnie, że wywarła na mnie już samo nagrywanie jej. Było dla mnie trudne. Tak, naprawdę trudne. Tak emocjonalnie trudne. Myślę, że nie tylko dlatego, że jestem matką, ale także dlatego, że jestem człowiekiem po prostu. Posyłamy Marice, jej mamie, siostrze, tacie, całej rodzinie mnóstwo ciepłych, gorących myśli i dobrej energii, tak żeby realizowały się wszystkie marzenia Mariki i całej jej rodziny oczywiście, a to największe, to jasne, to jest zdrowie dla tej małej, mądrej dziewczynki. Bo tak to jest, że kiedy dzieci doświadcza los, to one szybciej dorośleją i stają się takimi dorosłymi dziećmi. Trzymamy kciuki i gorąco, gorąco myślimy o tej małej, dzielnej dziewczynce.
fandango. Turn cartwheels across the floor. I was feeling kind of seasick. The crowd called out for more.
Wieczór z reportażem dobiega końca. Za wspólnie spędzony czas dziękuję już Państwu, Żaneta Walentyn. Do usłyszenia.
never meant to cause you any pain. I'm the one who wants that night to see you laughing.
You know what I'm saying about?